Czytanie z księgi proroka Daniela. Król Nabuchodonozor powiedział: czy jest prawdą, Szadraku, Meszaku i Abednego, że nie czcicie mojego Boga, ani nie oddajecie pokłonu złotemu posągowi, który postawiłem? Czy teraz jesteście gotowi w chwili, gdy usłyszycie dźwięk rogu, fletu, lutni, harfy, psalterium, dud i wszelkiego rodzaju instrumentów muzycznych, upaść na twarz i oddać pokłon posągowi, który uczyniłem? Jeżeli zaś nie oddacie pokłonu, zostaniecie natychmiast wrzuceni do rozpalonego pieca. Który zaś Bóg mógłby was wyrwać z moich rąk? Szadrak, Meszak i Abednego odpowiedzieli, zwracając się do króla Nabuchodonozora: nie musimy tobie, królu, odpowiadać w tej sprawie. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twojej ręki, królu. Jeżeli zaś nie, wiedz, królu, że nie będziemy czcić twego Boga ani oddawać pokłonu złotemu posągowi, który uczyniłeś. Na to wpadł Nabuchodonozor w gniew, a wyraz jego twarzy zmienił się w stosunku do Szadraka, Meszaka i Abednego. Wydał rozkaz, by rozpalono piec 7 razy więcej, niż było trzeba. Mężom zaś, najsilniejszym spośród swego wojska, polecił związać Szadraka, Meszaka i Abednego i wrzucić ich do rozpalonego pieca. Król Nabuchodonozor popadł w zdumienie i powstał spiesznie. Zwrócił się do swych doradców, mówiąc: czy nie wrzuciliśmy 3 związanych mężów do ognia? Oni zaś odpowiedzieli królowi: rzeczywiście, królu. On zaś w odpowiedzi rzekł: lecz widzę 4 mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia i nie dzieje się im nic złego. Wygląd 4 przypomina anioła. Nabuchodonozor powiedział na to: niech będzie błogosławiony Bóg Szadraka, Meszaka i Abednego, który posłał swego anioła, by uratował swoje sługi. W nim pokładali swą ufność i przekroczyli nakaz królewski, oddając swe ciała, by nie oddawać czci ani pokłonu innemu Bogu poza nim. Oto słowo Boże.
Wspomnij, Panie, na Twą wierność i na miłosierdzie Twoje.
Wspomnij, Panie, na Twą wierność i na miłosierdzie Twoje.
Zmiłuj się nade mną, Boże, w miłosierdziu swoim. W ogromie swej litości zgłaś nieprawość moją. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z grzechu mojego.
Wspomnij, Panie, na Twą wierność i na miłosierdzie Twoje.
Uznaję bowiem nieprawość moją, a grzech mój jest zawsze przede mną. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem i uczyniłem, co złe jest przed Tobą.
Wspomnij, Panie, na Twą wierność
i na miłosierdzie Twoje. Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego Ducha swego.
Wspomnij, Panie, na Twą wierność i na miłosierdzie
Twoje. Przywróć mi radość Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ofiarnym. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje będą głosiły chwałę Twoją.
Wspomnij, Panie, na Twą wierność
Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste, przywróć mi radość Twojego zbawienia.
Chwała Tobie, Jezu Chryste, Królu wiecznej chwały.
Pan z Wami
i z Duchem
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Odpowiedzieli Mu: jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy poddani w niczyją niewolę. Jakżeż Ty możesz mówić, wolni będziecie? Odpowiedział im Jezus: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie przebywa w domu na zawsze, lecz syn przebywa na zawsze. Jeśli więc syn was wyzwoli, wówczas będziecie rzeczywiście wolni. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, ale wy usiłujecie mnie zabić, bo nie przyjmujecie mojej nauki. Głoszę to, co widziałem u mego ojca. Wy czynicie to, coście słyszeli od waszego ojca. W odpowiedzi rzekli do Niego: ojcem naszym jest Abraham. Rzekł do nich Jezus: gdybyście byli dziećmi Abrahama, to byście pełnili czyny Abrahama. Teraz usiłujecie mnie zabić, człowieka, który wam powiedział prawdę usłyszaną od Boga. Tego Abraham nie czynił. Wy pełnicie czyny ojca waszego. Rzekli do Niego: myśmy się nie narodzili z nierządu. Jednego mamy Ojca Boga. Rzekł do nich Jezus: gdyby Bóg był waszym ojcem, to i mnie byście miłowali. Ja bowiem od Boga wyszedłem i przychodzę. Nie przyszedłem od siebie, lecz On mnie posłał.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie,
zgładzał nasz grzech. Duchu Święty, zapraszamy Cię teraz, abyś wypełnił tę świątynię swoim światłem, swoją obecnością. Również prosimy Cię, Panie, abyś przyszedł na nowo do nas. Duchu Święty, działaj w nas z pełnią swojej mocy, abyśmy to słowo dzisiaj przyjęli z miłością. By to słowo miało ostateczną moc zmiany naszego życia, abyśmy nie zmarnowali żadnego ziarna tego słowa. A Ciebie, Maryjo, prosimy, tak jak byłaś z Jezusem przez 30 lat, chroniłaś Go, cały czas byłaś blisko Niego, bądź blisko nas i prowadź nas drogą prawdy Jezusowej Ewangelii i chroń od wszelkiego zła. Usiądźmy sobie teraz, kto może, tak. Kochani, to już ostatnie nasze spotkanie. Jak mówiliśmy sobie, przypomnijmy króciuteńko. Te rekolekcje mają jeden cel: uzdrowienie wewnętrzne, czyli umożliwienie Panu Bogu, aby tak w nas zadziałał, żeby nasza wiara przynosiła owoce. Owoce wiary to przede wszystkim uwolnienie od lęku, to pokój serca, radość, wolność, cierpliwość, miłość, uprzejmość, opanowanie, pokój. I widzimy dzisiaj w Starym Testamencie trzech młodych chłopaków: Szadraka, Meszaka i Abednego, którzy się niczego nie bali, nawet potężnego króla, który powiedział: jak nie oddacie pokłonu posągowi, to was wrzucę do rozpalonego pieca. Ta wiara, którą mieli, była dla nich taką mocą, że niczego się nie bali. I nie jest to zapisane, znaczy się to jest zapisane, tylko że ten fragment został pominięty. Kiedy już zostali wrzuceni do tego pieca ognistego, wtedy oni zamiast przeklinać tego króla Nabuchodonozora, czy tych ludzi, którzy na nich donieśli, oni uwielbiali Pana. I okazało się, że Pan Bóg posłał swojego anioła i uchronił ich od płomieni. Bóg okazał swoją moc. Dlaczego? Dlatego, że oni Mu do końca zaufali. I moi drodzy, takich ludzi, którzy do końca zaufali Panu Bogu, jest mnóstwo. Możemy wymieniać mnóstwo. Chociażby święty Jan Paweł II, błogosławiona Karolina Kuskówna, nie bała się oddać życia w obronie czystości. Święty Maksymilian Kolbe, który nie bał się oddać życia za współwięźnia. Taką miał wolność. Moi drodzy, na tym polega wiara. Mam świadomość tego, kim jestem i doświadczam mocy Ducha Świętego w swoim sercu. I to jest żywa wiara. I Bóg chce każdemu dać taką wiarę. I mówiliśmy sobie, że jeżeli nie mamy w sobie tej wolności, czyli jest w nas lęk, jest w nas strach, depresja, kiedy widzimy, że nasze życie jest przeklęte, to być może są jakieś przeszkody, o których mówiliśmy i powiedzieliśmy sobie w pierwszym dniu o przeszkodzie zwanej brakiem wybaczenia. Aktem woli wybaczyliśmy wszystkim. Później mówiliśmy o grzechach przeciw pierwszemu przykazaniu i o spowiedzi świętej, że nieraz nie wyznajemy wszystkich grzechów. I pamiętamy, wczoraj mówiliśmy o słowie, o mocy słów, które dzieją się w nas i owocują przekleństwem w naszym życiu. Wszystko to powoduje, że jesteśmy zamknięci na Bożą łaskę. To tak, jakbyśmy mieli zamkniętą, zakręconą butelkę i próbowali do niej coś nalać. Cała zawartość będzie spływać obok i środek będzie pusty. Kiedy dokonaliśmy tych aktów woli, podjęliśmy pewne decyzje, przystąpiliśmy do spowiedzi świętej, to otwarliśmy dla Pana Jezusa serce, aby On mógł wlać w nie swoją miłość. I ta miłość jest w mocy Ducha Świętego. Ta miłość spowoduje, że poczujesz niesamowity sens życia. Poczujesz wielką wolność. Poczujesz wielką radość i pokój serca, jakiego świat dać nie może. Bo to jest nadprzyrodzona cnota nadziei. Coś zewnętrznego w nas, co daje nam Duch Święty, kiedy poważnie Go traktujemy. Dzisiejsze słowa z Ewangelii, bardzo mocne słowa. Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli. Niesamowite słowa. Jezus powiedział pięknie. Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej, co to znaczy trwać w mojej nauce? Nie wierzyć po swojemu, tylko robić to, co mówi Jezus. Wybaczać, miłować nieprzyjaciół. Żyć wiarą, wybaczać serca winowajcom. Być w łączności z Jezusem przez łaskę uświęcającą. To jest bardzo ważne. I kiedy to będziemy robić, wtedy poznamy prawdę, a prawda nas wyzwoli. Bardzo mocne słowa. Kiedyś Jan Paweł II, zapytany o najważniejsze zdanie w Piśmie Świętym, powiedział bez zastanowienia to. Poznacie prawdę, prawda was wyzwoli. I co się dzieje? Ci ludzie, którzy go słuchali, zareagowali bardzo gwałtownie. Mówią, jakim wyzwoleniu ty mówisz? My jesteśmy wolni. Nigdy nie jesteśmy poddani, nie byliśmy poddani w żadną niewolę, bo jesteśmy potomstwem Abrahama. I mamy pewien konflikt. Jezus powiedział, że nie są wolni, a oni twierdzą, że są wolni. I bardzo często bywa w nas, że ten konflikt w nas jest. Wydaje mi się, jestem wolny, mogę robić co chcę, a tak naprawdę jestem zniewolony. Poznacie prawdę. I kochani, być może było bardzo ciężko przez tych kilka dni, kiedy usłyszeliśmy bardzo poważną prawdę o nas. Że wcale nie jest tak fajnie, jak mogło być. I kiedy tę prawdę uznałeś, kiedy na spowiedzi wyznałeś wszystkie swoje grzechy, kiedy wybaczyłeś, kiedy darowałeś wszystkie winy, długi, kiedy odwołałeś wszystkie złe słowa, już na pewno poczułeś wielką wolność. Ale widzimy jedną dziwną rzecz. Ci ludzie, którzy rozmawiali z Jezusem, oni uważali, że są sprawiedliwi. Oni mówią, my nie potrzebujemy wolności, my jesteśmy wolni. Więc Jezus nic nie mógł zrobić. I moi drodzy, co trzeba, aby przyjąć prawdę o sobie? Kochani, tu jest potrzebna pokora. Pokora, bym był świadomy tego, kim jestem. Z jednej strony jestem dzieckiem Bożym, umiłowanym. Bóg kocha mnie tak samo, jak swojego jednorodzonego syna. Ni mniej, ni więcej. Tak samo. Bo adoptowane dziecko, nawet zwyczajni rodzice kochają tak samo. Ma to samo prawa, więc mam dokładnie takie same prawa. Ale prawda o mnie jest jedna. Jestem grzesznikiem. Zdradzam Pana Boga i potrzebuję lekarstwa. Potrzebuję Jego. Sam sobie nie dam rady. I aby uznać swoją słabość, aby to uznać, potrzebna jest, kochani, łaska pokory. Kto nas uczy pokory? Maryja. Ona jest najbardziej pokorną osobą w świecie. Co to znaczy pokorną? Najbardziej uniżoną. Najbardziej. Tak jak matka nigdy nie odrzuci swojego dziecka, kochająca matka, chociażby było nawet nie wiadomo jak ubłocone, jak poranione, tylko zawsze z miłością się pochyli, tak ona nad każdym z nas płacze, szczególnie wtedy, kiedy jesteśmy w grzechu. I martwi się o nas. I jest gotowa nam służyć. Jej pokora jest niesamowita. Widzący z Medjugorje, Maria Pawłowicz powiedziała kiedyś, że kiedy Maryja przychodzi, to ona jest niesamowicie pokorna. Zapytano ją, jak jest pokorna. I ona odpowiedziała, że kiedy Maryja przychodzi, to ja się czuję tak, jakbym była królową nieba i ziemi, a ona była mną. To jest pokora Maryi. Całkowite uniżenie przed Bogiem, przed człowiekiem. Służebnica. A dokładnie, gdybyśmy chcieli przetłumaczyć te słowa ze zwiastowania, to byłoby nie oto ja służebnica pańska, tylko niewolnica. I moi drodzy, mistycy mówią nam, ci ludzie, którym Pan Bóg dał poznać pewne rzeczy, że specjalnie na życzenie Maryi ewangeliści zapisali tylko kilka wydarzeń z jej życia, tych najważniejszych. Natomiast reszta jest zakryta wielką tajemnicą. To, co Maryja dokonała, czego Pan Jezus dokonał przez nią za czasów tutaj na ziemi. Niektórzy mistycy podają więcej szczegółów z jej życia. To było specjalnie. Ona jest tak pokorna, że nie chciała, aby chwała Jezusa, aby ona swoją chwałą zasłoniła chwałę Jezusa. Ale Bóg w odwiecznym postanowieniu, w swoich odwiecznych planach, Bożej opatrzności postanowił, aby przy końcu czasów objawić moc jej niepokalanego serca. Aby ukazać światu, kim ona naprawdę jest. A moi drodzy, naprawdę brakuje słów, gdybyśmy chcieli wyrazić jej piękno, prawdę o niej. Nie jest boginią, jest jedną z nas, zwyczajnym człowiekiem. Z tym, że w momencie poczęcia została po raz pierwszy napełniona Duchem Świętym. Duch Święty sprawił, że stała się pełna łaski. I w momencie, kiedy przyszedł do niej anioł Gabriel, skierował do niej słowa, które po grecku brzmią chaire, czyli raduj się, kecharitomene. Słowo kecharitomene jest słowem, które tylko jeden, jedyny raz występuje w Piśmie Świętym i dotyczy Maryi. Nigdy więcej wobec nikogo nie zostało ono użyte. W języku polskim zostało przetłumaczone na pełna łaski, ale to nie jest prawidłowe, pełne tłumaczenie. To jest bardzo uproszczone tłumaczenie tego słowa. Gdybyśmy chcieli z oryginału przetłumaczyć, to to słowo oznacza, że jest od początku, od chwili swego zaistnienia, czyli od Bożego zamysłu, cały czas wypełniona pełnią łaski. Pełnią, czyli nie może więcej łaski mieć. Niesamowicie obdarowana. I to imię to słowo kecharitomene, to jest jej imię, które ma w niebie. To oznacza niesamowitą jej tajemnicę. Bóg stworzył ją specjalnym aktem, aby mogła urodzić Boga, począć i urodzić Syna Bożego. Drugie wylanie Ducha Świętego. To było wtedy, kiedy przyszedł do niej anioł Gabriel. Anioł Mściciel, to jest anioł przeznaczony do wykonania gniewu Bożego. Kiedy Sodoma została ukarana, to wykonawcą tej kary był anioł Gabriel. Przyszedł do niej, przekazał Bożą wiadomość, że poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Znamy doskonale na pamięć ten fragment, bo myślę, że chyba każdy z nas to zna. I co Maryja mówi? Oto ja, służebnica, niewolnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. I w tym momencie, kiedy Maryja powiedziała te słowa, stał się cud niesamowitego wylania Ducha Świętego. Duch Święty sprawił, że poczęła Syna Bożego. Bóg, odwieczne słowo Ojca, przyjął ciało z Maryi Dziewicy. I ten Jezus, którego przyjmujemy w Komunii Świętej, którego przyjmujemy w postaci chleba, on ma jej DNA. Ten sam, narodzony z dziewicy Maryi. Niesamowite. I trzecie wylanie Ducha Świętego wiemy, kiedy Maryja razem z apostołami oczekuje na wylanie Ducha Świętego na Kościół. Może słyszeliście to, może nie. Ale zauważcie, apostołowie byli z Jezusem przez 3 lata. Dzień i noc. Jezus ich nauczał, mówił, przebywał z nimi. Razem jedli, razem się śmiali, żartowali, spożywali posiłki. Robili wszystko razem. 3 lata. I tyle im wystarczyło. Jezus przygotował ich na to, aby zanieśli Ewangelię na cały świat i pokochali Go do tego stopnia, żeby oddać za Niego życie. A Maryja z Jezusem przebywała 30 lat. 10 razy więcej. Dlaczego? Dlatego, że ona miała o wiele trudniejsze zadanie niż apostołowie. Apostołowie w zasadzie działali mocą Ducha Świętego. Otrzymali władzę i moc. Głosili Ewangelię. Uzdrawiali chorych, wyrzucali złe duchy, wskrzeszali umarłych. I kochali Jezusa, zanosili tę Ewangelię wszędzie. Oni to robili mocą Ducha Świętego. A Maryja? Maryja miała trudniejsze zadanie, ponieważ pod krzyżem otrzymała coś o wiele trudniejszego. Być matką wszystkich ludzi, wszystkich czasów. Ona jest naszą matką. Otacza nas macierzyńską opieką, troszczy się o nas. I ma jeszcze bardzo jedno, bardzo ważne zadanie. Ostateczne zwycięstwo nad szatanem. To jest ta niewiasta z pierwszej radosnej nowiny. Wprowadza mnie przyjaźń między Ciebie a niewiastę, między potomstwo Twoje a potomstwo jej. Ono zmiażdży Ci głowę, a Ty zmiażdżysz mu piętę. Kochani, jej moc jest potężna. My sobie nie zdajemy sprawy, jaka potężna jest jej siła. Kiedy uczestniczymy w egzorcyzmach i kiedy kapłani przyzywają Maryi, to doskonale wiemy, kiedy ona przychodzi. Wtedy ta osoba opętana zostaje z szału i krzyczy w straszliwy, przerażający sposób. Ponieważ diabeł nie może znieść jej uniżenia, jej pokory. Tego nie może znieść. I w tym jest jej moc. I moi drodzy, Maryja jest zależna, wiadomo, my jesteśmy zależni od niej, bo otrzymujemy przez nią łaski. Tak jak przez nią Pan Bóg dał nam Jezusa. Możemy ją prosić o różne rzeczy. Tak jak każde dziecko może prosić swoją mamę. Ale kochani, w tej walce i ostatecznym zwycięstwie Maryja potrzebuje naszej pomocy. A więc widzimy, Bóg daje zależność. My jesteśmy zależni od niej, ona jest zależna od nas. I dlatego przychodzi do Fatimy i prosi dzieci, pomóżcie mi ratować grzeszników. Dlatego w Medjugorje prosi co jakiś czas, bardzo często. Mówi, pomóżcie mi. Żyjcie w stanie łaski uświęcającej. Pośćcie o chlebie i wodzie. I ofiarujcie mi to, a ja uratuję. Ja zwyciężę. Moje niepokalane serce zwycięży. I widzimy, Maria z wielką pokorą nas prosi nieraz o pomoc. Moi drodzy, i mistycy mówią nam, że pokolenie świętych współczesnych, czyli tych czasów, w których żyjemy, będzie zupełnie inne niż ci dawni święci. My w tych czasach nie jesteśmy w stanie podjąć drogi świętości takiej, jak robili to dawni święci, tak jak święty Franciszek, czy ojciec Pio, czy wielu innych. Jesteśmy zbyt słabi i zbyt poranieni. I nowe pokolenie świętych będzie zupełnie inne. Mamy bardzo jasny przekaz. Nowe pokolenie świętych to będą święci ludzie, którzy zostali wyrwani z grzechów, uratowani i zamknięci w sercu Maryi. To będą ludzie przeznaczeni do największych zwycięstw Jezusa w czasach ostatecznych. Moi drodzy, Maria zaprasza każdego z nas. Teraz, co jest ważne? Ważne jest to, żeby się jej codziennie oddawać. Tak jak Bóg dał jej swojego Syna i był spokojny, że Jezus był bezpieczny, tak samo my, kiedy oddajemy jej siebie, oddajemy jej nasze życie, jesteśmy bezpieczni. I tu możemy dawać mnóstwo przykładów. Chociażby święty Jan Paweł II. Pamiętamy, kiedy umarła jego mama, kiedy miał 9 lat. Tata wziął go przed obraz Matki Bożej i powiedział tak: Karol, to jest teraz twoja mama. A potem Karol Wojtyła znalazł książeczkę, można powiedzieć drugą po Piśmie Świętym. Bardzo ważną książkę świętego Ludwika Grignion de Montfort. Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny. Mała książeczka, która jest niesamowita, ponieważ jest pisana pod wpływem Ducha Świętego. I święty Ludwik Grignion de Montfort powiedział, że ta książka i ta pobożność maryjna nie jest dla ludzi jemu współczesnych. Zresztą on za to zapłacił. On przypłacił to życiem, ponieważ, jak wiemy, został otruty. Ale to nie będziemy teraz o tym mówić. Ważne jest co? Ważne jest to, że on nam dał niesamowite narzędzie, w jaki sposób czcić Maryję i w jaki sposób zamykać się w jej sercu. I dlatego, moi drodzy, jest dla was propozycja, dla każdego z was, bo jesteście naprawdę wspaniałą wspólnotą. Widzę niesamowitą wiarę w was, w waszych dzieciach, naprawdę. To po prostu powiem autentycznie, to jest wielka łaska i bardzo wam dziękuję, że wychowywujecie dzieci w wierze, że macie w sobie pokorę i że kochacie Jezusa. I teraz będzie dla was, kochani, propozycja. Jest taka książka, ja tutaj sprowadzę te książki. Można fizycznie taką książkę będzie nabyć tutaj sobie w parafii, ale też ta książka będzie dostępna na stronie internetowej, tam gdzie są te nasze konferencje. Pamiętamy, parafia Olszanka, zakładka Mystków i tam już dzisiaj będzie książka. 33-dniowe rekolekcje zawierzenia Maryi. Pamiętam, kiedy pojechałem na rekolekcje kapłańskie do Medjugorje. Tak się złożyło, że jest taka grupa ludzi świeckich, którzy cały rok zbierają pieniążki, aby jakiemuś księdzu zafundować wyjazd na takie rekolekcje. I jadą też, modlą się za tych kapłanów, poszczą. I pamiętam, że jeden, bo to księża z Warszawy, to Warszawa to organizowała i jakiś ksiądz tam nie mógł jechać, więc mi się udało załapać na coś takiego. I ci ludzie przysłali nam te książki i powiedzieli tak, że jak chcemy tam jechać, do Medjugorje, to musimy zrobić te 33-dniowe rekolekcje zawierzenia Maryi. Codziennie trzeba z 20-25 minut znaleźć czasu. I wchodzimy w specjalną, piękną modlitwę. Jest modlitwa do Ducha Świętego. Jest dziesiątek różańca w intencjach Maryi. Wspaniały fragment Pisma Świętego. Potem fragment z tej książki Ludwika Grignion de Montfort, czy z nauczania Jana Pawła II, czy z dokumentów Kościoła, z Soboru Watykańskiego II. Medytacja. I potem oddanie jakiegoś obszaru swojego życia Maryi. Po kolei, spokojnie, systematycznie. Oddajesz Maryi wszystko. Swoje myśli, swoje grzechy, swoje uczucia, swoją rodzinę. Wszystko, co posiadasz. I w momencie, kiedy ty się Maryi zawierzasz, w tym momencie czujesz niesamowitą moc wiary i miłości do Jezusa. Kochani, z nią nie przegramy życia. Moi drodzy, nie jest łatwa sytuacja na świecie. Widzimy, że sytuacja w Europie i na świecie jest bardzo skomplikowana. Widzimy bardzo mocny kryzys w Kościele, chociażby dotyczący podstawowych spraw takich jak etyka małżeńska, słynna adhortacja amoris laetitia i różne inne rzeczy. Jesteśmy w świecie, gdzie jest mnóstwo podziałów. I teraz jedyne nasze bezpieczeństwo to w jej sercu. Zamknąć się w jej sercu. I tam będziemy bezpieczni. Kiedy będziesz zawierzał siebie Maryi, swoje dzieci, swoją rodzinę, to możesz być spokojny, możesz być bezpieczny. Dlatego, kochani, zachęcam was do tego, by oddać się i zawierzyć się jej. Nie bójmy się tego. Ja zauważyłem taką ciekawą rzecz, że kiedy modlimy się i przyzywamy Maryi, czy są osoby opętane, to wtedy ten zły duch strasznie reaguje, bardzo gwałtownie. Ale też zauważam, że na przykład sekty różne, chociażby jakieś ewangelickie czy protestanckie, ludzie, którzy są w tym nurcie, tak samo nienawidzą Maryi. Kiedy rozmawia się z nimi, czy coś, czuje się niesamowitą taką zuchwałość. Tak jak tych ludzi tutaj z dzisiejszej Ewangelii, którzy rozmawiali z Jezusem. Oni uważają, że oni nie grzeszą, więc nie potrzebują się spowiadać. Oni uważają, że nic im nie potrzeba, że są sprawiedliwi, to my jesteśmy źli. Czyli widzimy takie wielka taka zuchwałość, takie wywyższanie się, taka pycha, można powiedzieć. To w nich jest. I kiedy my wchodzimy w dialog z nimi, to się nam udziela. A kiedy zamykamy się w sercu Maryi, kochamy ją, wtedy ona nas chroni i stajemy się niewidoczni dla złych duchów. Niewidoczni. Zobaczmy, kardynał Stefan Wyszyński, tak naprawdę to, że tu jesteśmy, to, że tego kościoła nie zburzono, to, że nie wyzabijano polskich księży, że komuniści nie dali nam rady, to jest jego zasługa. On poszedł do więzienia. Było 2,5 tysiąca ludzi, którzy brali wypłatę co miesiąc i mieli jeden cel. Skompromitować go w oczach Polaków. Zniszczyć zupełnie moralnie. Ale im się nie udało. Nie dali mu rady. Dlaczego? Dlatego, że powiedział sobie, wszystko postawiłem na Maryję. I codziennie modlił się aktem zawierzenia. Codziennie oddawał się w opiekę Maryi. I nie przegrał życia. Tak samo Jan Paweł II powiedział, cały jestem twój, Maryjo, rób ze mną, co chcesz. I zobaczcie, 13 maj, zamach. Lekarze nie są w stanie wytłumaczyć, jak to się stało. Ta kula nie szła prosto. Ta kula w nim robiła jakieś dziwne zakręty i ominęła centralny układ nerwowy, ominęła aortę. On został uratowany. My wiemy, kto strzelał i wiemy, że to nie powinien tego przeżyć. I zobaczmy, mamy tę łaskę, że możemy oddawać cześć Maryi, że możemy się jej zawierzać. I dlatego, kochani, chcę was do tego zachęcić. Dzisiaj oddamy się jej. I bardzo was zachęcam, abyście skorzystali, czy przez internet, czy jak te książki będą sprowadzone do tej parafii, nabyli sobie tą książkę. I weszli w te rekolekcje. 33 dni wejścia w serce Maryi, zawierzenia się jej, a doświadczycie jeszcze nowej jakości wiary i szczególnej ochrony, której bardzo potrzebujecie. Bo ci, którzy kochają Maryję, ich nienawidzi diabeł. I dlatego to jest nasza jedyna ucieczka, jedyna nadzieja. I dlatego teraz, kochani, na koniec tego Słowa Bożego, tego kazania, odmówię tą piękną modlitwę, jak najpiękniej potrafimy, tą, którą znamy od dzieciństwa. I niech to będzie nasze oddanie się Maryi. Powstańmy. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. A teraz do Wszechmogącego Boga przez przyczyny naszych świętych zanieśmy wspólne modlitwy i błagania.